Ale dzisiaj nie o ciszy. Dzisiaj o śmierci. Niewygodny temat. Chcemy czy nie chcemy, umieramy. Słowo Boże mówi w ten sposób. W Księdze Kaznodziei, 3 rozdział. Przeczytam go. Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Wszystko ma swój czas. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni, czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Widzicie, chcemy czy nie chcemy, umieramy. Każdy z nas ma zupełnie inny limit lat na tej ziemi. Nie wiemy tak naprawdę, ile będzie. Nie wiem, ile ty będziesz żył, ile ja będę żył. Nie wiem, ile siostra w tym zborze będzie żyła. Nie wiem, ile moi rodzice będą żyli. Ale jest pewien limit. Biblia mówi, że około 60-70 lat, a co więcej, to już jest łaska. Co więcej, to jest łaska. Ale jest czas rodzenia i czas umierania. Jesteśmy tak zaprojektowani ze względu na to, że nasi praprajcowie w ogrodzie Eden upadli i jest to konsekwencja grzechu, który wszedł na świat. Konsekwencją grzechu jest choroba, konsekwencją grzechu jest śmierć, zarówno śmierć fizyczna, jak i śmierć duchowa. I wczoraj właśnie obchodziliśmy nie nasze święto, podkreślam to wyraźnie, nie nasze święto, ale święto być może, które powinno wlać do was taką pewną refleksję, że wszystko, co jest tutaj na tej ziemi, ma swój czas rodzenia i czas umierania. Ty też, bracie, pomimo tego, że jesteś młody, piękny, lub jesteś młoda i piękna, lub jesteś troszeczkę starszy i także piękny, lub starsza i piękna, będziesz musiał spotkać się twarzą twarz z Panem. Będziesz musiał ponieść śmierć. I teraz bardzo ważne jest to, jaką ty śmiercią umrzesz. Nie gdzie, z kim lub w czym, ale w kim zaśniesz. To jest bardzo ważne. Wiele ludzi, kiedy obserwowałem wczoraj właśnie ten Dzień Wszystkich Świętych, chodzi, stawia świeczki, oczywiście modli się, bo to jest oczywiście taka tradycja kościelna, Kościoła Powszechnego, Kościoła Katolickiego. Tak, oni wierzą, że tam jeszcze jest szansa, jest nadzieja, jest czyściec, że można te dusze wyrwać z tego czyśćca. Słowo Boże mówi jednoznacznie. Człowiek opowiada się dzisiaj, tu, w tej minucie, w tej sekundzie, gdzie chce iść i z kim chce iść. I za kim chce iść. Tak powiedziałem, nieważne, gdzie zginiesz, w jaki sposób zginiesz, ale w kim zaśniesz. W kim zaśniesz. Memento mori, to co powiedziałem dzisiaj na samym początku, pamiętaj, że umrzesz, to było motto średniowiecza. Bardzo trudne, wtedy się budowały różne poglądy na świat, ale Bóg był w centrum uwagi. Starano się, żeby ten Bóg był w centrum uwagi, bo nie do końca go tak rzeczywiście wielbiono jak potrzeba i wprowadzono wiele zwodniczych nauk. Ale sedno sprawy jest takie, że każdy z nas rodząc jest zaprogramowany na to, żeby umrzeć. Ale śmierć. Czym jest śmierć? Według lekarzy śmierć jest po prostu ustaniem czynności życia. I czy tylko to? I co dalej? Wiele lekarzy mówi, że widzi przerażenie, kiedy pacjenci umierają. Dlaczego widzą przerażenie? Co im powoduje, że widzą przerażenie? Lub co zobaczyli, lub kogo co zobaczyli, że powoduje ich przerażenie? Ja myślę sobie tak, że ci ludzie, którzy umierają bez nadziei, która rozlana jest w Chrystusie, są przerażeni tym, co za chwilę się stanie. Są przerażeni tym, co się stanie. Słowo Boże mówi tak, że jesteśmy zaprogramowani na śmierć, że jest czas rodzenia i czas umierania, ale także Bóg zaprogramował nas na wieczność i włożył w nasze serca wieczność. Pragnienie wieczności. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich sercach. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, które dokonał Bóg od początku do końca. Ludzie nie potrafią zrozumieć, co Bóg zrobił na krzyżu. Nie potrafią zrozumieć, nie potrafią Go przyjąć i zaakceptować jako osobistego Zbawiciela, dlatego że niesie to pewne konsekwencje. Nie potrafią Go przyjąć, dlatego że tradycja dla nich staje się większa i myślą, że swoimi uczynkami wykreują drabinę do nieba. Dlatego poginą w grzechach swoich, jak mówi Słowo Boże. Ważne dla nas jest to, dla nas chrześcijan, nie wiemy ile będziemy lat żyli. Nie wiemy, ile Bóg nam tutaj dał jeszcze pięknych, cudownych chwil. Nie wiemy tego. To jest wielka niewiadoma. Ale musimy mieć pewność w tym lub pewne przekonanie, w kim umieramy. Czy zasypiamy w Panu, czy zasypiamy w świecie. Czy zasypiamy w nadziei, czy będziemy się budzili i staniemy twarzą twarz przed tronem Najwyższego bez nadziei na ogień potępienia. Czy ty dzisiaj, bracie i siostro, rozumiesz, o czym mówię? Czy ty dzisiaj widzisz ten punkt, że pewnego dnia staniesz ty i ja przed tronem i co powiesz Bogu? Miałem dużo czasu, przecież ja go nie wybrałem. Wybrałem samochód, wybrałem życie. Jak powiedziałem, paradoksalnie te dwa święta w Kościele, w naszym kalendarzu, tutaj w polskim kalendarzu, układają się w pewną taką ludzką harmonię. 31. Reformacja. Luter daje słowo, pochodnie, ogień, nadzieję. Nadzieję na to, że nawet jak umrzesz i ktoś przyjdzie na ten twój grób 1 listopada, powie: błogosławiony ten, który zasnął w Panu. I nie będzie się musiał martwić i snuć abstrakcji, gdzie on jest. Był dobrym człowiekiem, pewnie Bóg go zachował. Była dobrą koleżanką, pewnie Bóg go zachował. I on zachował. To jest nieprawda. Słowo Boże mówi wyraźnie. Słowo Boże mówi wyraźnie. Jeżeli nie masz Jezusa, umierasz w własnych grzechach. Idziesz do piekła. Ktoś mi powiedział: straszysz. Ja nie straszę. Ja tylko mówię to, co jest napisane w Słowie Bożym. I właśnie ten stan umierania bez Chrystusa jest najgorszym stanem. Jest to druga śmierć. Jest to śmierć duchowa. Oddzieleniem ciebie od Stwórcy. Ale dzięki Bogu, bo nie o strachach dzisiaj będziemy mówili. Nie będziemy też straszyli ludzi. Damy im nadzieję. Damy im tą nadzieję, którą Luther im dał w 1517 roku, kiedy chciał zreformować Kościół. Dajemy wam Słowo Boże, które mówi, że jeżeli uwierzysz w Chrystusa, będziesz zbawiony. Zbawiony czego? Zbawiony od twoich grzechów. Zbawiony od potępienia. Zbawiony od konsekwencji grzechu Adama i Ewy. I będziesz miał życie wieczne. I to jest ta radość. I wydawałoby się, że to święto, które nie należy do nas, można je odebrać w różnych kategoriach. Można popatrzeć, że rzeczywiście ludzie się modlą i nie należy tak robić, bo żadna tam modlitwa nie dochodzi. Ale można popatrzeć na to w tej kategorii i zbadać swoje serce, gdzie ja idę. Czy na pewno moje zbawienie duszy mojej jest w rękach tego. Czy moje serce nie odstępuje na bok? Czy moje serce i moje myśli, cała moja nadzieja jest położona w Chrystusie? Czy jesteś w stanie to zbadać? Co powie swojemu ojcu, kiedy będzie na łożu śmierci? Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Co powiesz swojej mamie, kiedy będzie na łożu śmierci? Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, idziesz w dobrą stronę? Tak trzymaj, byłaś dobra? czy będzie zwiastował z nadzieją i z gorliwością Chrystusa? Czy będziesz miał takie pragnienie, żeby zobaczyć ich w niebie razem z Tobą? Słowo Boże mówi, daje nam pewne rozwiązania. I kiedy otworzymy Ewangelię na Jana 3,16, to jest tam zwany love story Boga do człowieka. Ale bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus jest rozwiązaniem śmierci. Jezus pokonał śmierć na krzyżu, pokonał grzech na krzyżu. W Jezusie zasypiasz i zostajesz zbudzony z martwych, kiedy przyjdzie. Dostaniesz nową szatę, dostaniesz nowe ciało. Jeżeli jesteś chromy, jeżeli jesteś kaleki, jeżeli chorujesz na raka, jeżeli nawet teraz umrzesz na tego raka, to w niebie będziesz miał nową szatę, będziesz miał biały strój, będziesz miał nową tożsamość i będziesz bez skazy, ponieważ Bóg jest bez skazy. Będziesz nowym stworzeniem, nowym, innym, przemienionym przez Pana Boga, przez Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie wierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Proste słowo. Jeżeli nie wierzysz, jesteś już osądzony. I czeka tylko na ciebie ten czas, licznik czasu, tej śmierci, która pewnego dnia się pojawi u twoich drzwi. I jest to beznadziejna sytuacja, kiedy umierasz bez Chrystusa. Beznadziejna. Jest to beznadziejna sytuacja, kiedy nastolatkowie umierają bez Chrystusa. Jest to beznadziejna sytuacja, kiedy twoja rodzina, moja rodzina będzie umierała bez Chrystusa. Więc pozwólmy im przybliżyć tą nadzieję. Pozwólmy im dać nadzieję na lepsze jutro. Nie polityczną nadzieję. Nieważne, czy to jesteś biskupem, czy jesteś politykiem, czy jesteś biznesmenem. Śmierć przychodzi równo po tego samego. Ale ważne jest, w kim zasypiasz. Słowo Boże mówi, że nawet tak, w tak tragicznej sytuacji, jaką jest śmierć człowieka, mówi, używa w Apokalipsie 14, rozdział 13, werset: błogosławieni przecinek ci, którzy umierają lub zasypiają w Panu. Błogosławieni. Dla człowieka, który dzisiaj współcześnie umiera, jakie to może być błogosławieństwo? Jest to strata, jest to żałoba, jest to żal. To jest punkt ludzki. Punkt ludzki tego myślenia. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy przez pryzmat duchowy śmierci, widzimy jedną prostą rzecz. Jest to radość. Radość człowieka wierzącego ze spotkaniem się ze swoim Stwórcą. To jest tak, jak ja bym witał swojego syna i tulił go w drzwiach. Mówiąc, fajnie, że przybyłeś do mojego domu. Fajnie, że przybyłeś. Są nawet takie piękne obrazy. Witamy w domu Ojca. I o tej nadziei mówimy. Nie mówimy o śmierci. Nie gloryfikujemy śmierci. Ponieważ Jezus pokonał śmierć na krzyżu. I dla osób wierzących śmierć nie istnieje. Nie musimy się jej bać. Jeżeli w 100% zaufaliśmy Chrystusowi. Jeżeli w 100% uświęcamy swoje życie. Jeżeli w 100% badamy swoje serce, tak jak dzisiaj w jednej pieśni. Jeżeli w 100% wykonujemy Jego wolę. Jeżeli w 100% jesteśmy poddani pod Jego krzyż. Jest nadzieja. Tą nadzieją jest Chrystus. A na tym polega sąd, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki są jego dokonane w Bogu. Widzicie ten paradoks świąt? 31. Reformacja, światło nad całą Europę. Słowo Boże dociera do każdego domu. Wywołuje ogólne zamieszanie. Dzieli rodziny. Część protestantów mówi, nie wolno się modlić do groba, na grobach, bo nie wolno. Nie ma to znaczenia dla tych osób. Część utwierdza się, że jednak modlitwa w czyściu jest w stanie wyrwać. Tak mówi Kościół powszechny. Ale co mówi Jezus? Jezus mówi, błogosławieni ci, którzy zasypiają w Panu. Co mówi Słowo? Ale bowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. To są podstawowe wersety biblijne, z którymi się nie dyskutuje, które można rozważać, które trzeba przyjąć. Jak dziecko przyjmuje na wiarę to, co rodzic mówi. Śmierć dla nas nie istnieje, dla ludzi wierzących. Śmierć jest początkiem wieczności. Początkiem wieczności. Pięknej wieczności z Panem. Jak czytaliśmy, i wlał wieczność w ich serca. Bóg każdemu wlał tą wieczność w serca. Ale nie każdy chce na nią odpowiedzieć. Nie każdy chce ją przyjąć. Człowiek z natury nie myśli o tym, co będzie później. Jakoś to będzie, młodzież mówi. Przecież żyje, jest fajnie. Jakoś to będzie. Jakoś się to życie przekula. Ale na miłość boską coś musi być dalej niż tylko to życie. Jeżeli tylko sensem życia byłoby zdobywanie dóbr i trzymanie tego dla samych siebie, to nie ma nadziei. To jesteśmy pożałowania godni. Ale jeżeli sensem naszego życia jest Chrystus, a to jest tylko droga, a na tej drodze jesteśmy, jak Słowo Boże mówi, pielgrzymami, to jest nadzieja. Jest nadzieja. W kontekście tego święta, nie naszego, podkreślam bardzo wyraźnie, nie naszego, żeby ktoś już od razu nie ulepił swoich słów, chciałbym, żebyście pamiętali o tym, co Chrystus zrobił dla was. Chciałbym, abyście pamiętali o tym, że nawet jeżeli zaśniecie lub tak potocznie ludzie ze świata mówią, umrzecie, to jesteście błogosławieni. I macie nadzieję. Na co? Na zmartwychwstanie. Na co jeszcze? Na co? Na życie wieczne. W tej beznadziejnej sytuacji macie życie wieczne. Macie życie wieczne. Czy to nie jest piękne? Czy to nie powoduje w was radości? Nie powinno wyzwalać u was motora do działania, aby dzielić się tą nadzieją i dzielić się tą miłością Chrystusa z innymi? Wśród rodzin, wśród kolegów, wśród współpracowników na pewno natkniecie się na niezrozumienie. Tak, Jezus się natykał. Ale to nie oznacza, że tak, w księdze Ezechiela Bóg nie może z kości, z cmentarza zrobić czegoś porządnego. Tak naprawdę bez Chrystusa jesteśmy takim wyschłym człowiekiem. Uschłym człowiekiem. Uschłymi kośćmi, tak w księdze Ezechiela, które leżą. I kiedy przychodzi Słowo, ożywia. Słowo Boga. Słowa Boga ożywia, daje nadzieję. daje nadzieję na lepsze jutro. Daje nadzieję nie tylko na lepsze jutro, ale daje nadzieję na wieczność. Z kim? Z Nim. Czy będziesz pamiętał o swoich rodzicach, kiedy nie przyjmą Chrystusa? Nie. Nie będzie takiej możliwości. Będzie cały czas uwielbienia Pana Boga. Cały czas. Nie będziesz nawet tego czuł. Troszkę postraszyłem, co? Ale słowo jest, jakie jest. Niezmienne od tysiącleci. Ludzie za nie ginęli. Ludzie w nim pokładali nadzieję, a jeszcze inni odrzucali. Pamiętajcie o tym, że nieważne, w jaki sposób zginiesz i gdzie zginiesz, ale ważne, w kim uśniesz i ważne, w kim lub w czym położyłeś swoją nadzieję. I pamiętaj o tym, niech te słowa z Apokalipsy, niech te słowa zachęty będą dla was taką furtką nadziei. Błogosławieni ci, którzy zasypiają lub usypiają w Panu już teraz. Amen. Postawmy do wspólnej modlitwy.